sobotnie popołudnie jeden z Was zapytał pod ostatnim filmem, ile to jest ten jeden punkt docisku i to był koniec spokojnego weekendu. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 15 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Mają 100 punktów docisku więcej od nas. Norris, Bahrain 2023. Mamy 70 dodatkowych punktów docisku, których nie widać w czasie okrążenia. Toto Wolff, Australia 2024. Musieliśmy usunąć 90 punktów docisku z samochodu, żeby kontrolować podbijanie. Hamilton na starcie sezonu 2022. Ferrari znalazło przez zimę 30 dodatkowych punktów docisku. Włoskie media przed sezonem 2024. Przez podbijanie kierowcy Ferrari tracili na Silverstone w szybkich zakrętach około 20 punktów docisku. Daniel Biały, Echa Padoku, numer 767. I to właśnie to stwierdzenie w ostatnim filmie wywołało pytanie, o którym Wam wspomniałem na wstępie. Jak te punkty, pojedyncze punkty docisku przekładają się na jazdę? Jak przekładają się na czas okrążenia? I jeżeli by zapytać Google, to najczęściej pojawiającą się odpowiedzią na tak postawione pytanie jest: to zależy. I na tym mógłbym zakończyć dzisiejsze wydanie, powiedzieć trzymajcie się i do zobaczenia, ale znacie mnie i tego nie zrobię. Tak tego nie zostawię. Na początek jednak dwa ważne zastrzeżenia. Po pierwsze, zespoły rzadko mówią prawdę, a może mówiąc bardziej bezpiecznie dla mnie, często w tych kwestiach dość mocno się mylą. Przykładem może być chociażby Helmut Marko, który mówiąc o swoim zespole wszystko mnoży razy dwa, rywali dzieli przez trzy, albo odwrotnie, zależy czego sprawa dotyczy. W kwestii utraty punktów docisku często pojawia się jeszcze drugie zastrzeżenie, o którym muszę Wam powiedzieć. Ilość utraconych punktów mówi bardzo niewiele na temat miejsca, gdzie doszło do tej utraty ważnego, cennego dla kierowców docisku, gdzie ta strata najbardziej jest odczuwalna. Często pojawiają się komentarze, że 5 straconych punktów, na przykład na skutek kolizji, oberwanego jakiegoś elementu, może mieć kompletnie wpływ na zachowanie samochodu. W innym przypadku sprawi, że ten samochód nie będzie nadawał się do dalszej szybkiej jazdy. Tutaj chodzi głównie o tę utratę balansu aerodynamicznego, który może sprawić, że kierowca straci czucie, ten tak zwany feeling, o którym było tak dużo, lub dojdzie do innych negatywnych zjawisk, takich jak na przykład nadmierne zużywanie się opon na jednej z osi czy z jednej strony samochodu. Skoro mamy już tę część za sobą, to pora zbliżyć się do odbiornika, który mam za plecami. Zanim spróbujemy jakoś złapać, zmaterializować ten pojedynczy punkt docisku, warto zadać sobie pytanie, skąd zespoły już w trakcie rywalizacji wiedzą, że doszło do takiej utraty docisku w samochodzie, utraty konkretnej liczby punktów docisku. Tutaj musimy wrócić do zdjęcia sprzed kilku wydań magazynu Echa Padoku, zdjęcia dyfuzora samochodu zespołu Ferrari. Mówiłem Wam wtedy, że na tym dyfuzorze da się zauważyć pewne liczby, 43, 44 i takie małe punkciki, to są właśnie czujniki. A w zasadzie rurki. Czujniki są nieco dalej służące do tego, żeby badać ciśnienie pod podłogą. No i dzięki uprzejmości mechaników Red Bulla możemy się dowiedzieć, że takie pojedyncze punkty pomiarowe znajdują się na całej długości podłogi, w tych bocznych kanałach, w okolicy dyfuzora. Dzięki temu zespoły tworzą kompletną mapę ciśnienia w takim samochodzie na żywo, w trakcie rywalizacji. Te dane z czujników są przesyłane za pomocą telemetrii. Mechanicy byli tak mili dla nas, że pokazali również tą drugą stronę podłogi w swoim samochodzie. To jest jeszcze RB18, zdjęcia sprzed 2 lat i można zauważyć właśnie tutaj te takie małe ośmiornice, te zestawy zarówno samych rurek, jak i czujników rozrzucone po całej podłodze od tej wewnętrznej strony. Zobaczcie, tutaj macie takie zbliżenie. Te rurki schodzą się do jednego centralnego punktu, do jednego czujnika, który będzie te parametry monitorował i przekazywał dalej. Jak taki czujnik wygląda, możemy go zobaczyć w dużym powiększeniu. To jest akurat przednie skrzydło samochodu Aston Martina i taki 16-kanałowy przetwornik właśnie tej informacji pozyskanej z czujnika umieszczonego pod podłogą, czy rurki i pomiaru tego ciśnienia pod podłogą, czy w tym przypadku pod przednim skrzydłem. Mamy tutaj nawet adres strony internetowej producenta, mamy również wpisany adres IP tego konkretnego czujnika, można go adresować poprzez sieć, można go adresować poprzez LAN-a, nawet ostatnio jeden z byłych już mechaników pochwalił się taką ciekawostką na Twitterze, że każdy z samochodów Formuły 1 ma swój adres IP, ja bym zaryzykował, że w każdym samochodzie takich urządzeń adresowanych po IP jest zdecydowanie więcej. I tak na koniec, kończąc ten temat, świetna, fantastyczna grafika Craiga Scarborough, która pokazuje właśnie w przypadku samochodu Aston Martina, gdzie te czujniki są rozlokowane, jak schodzą się, to jest ta linia i te kropeczki, które się tu pojawiają, gdzie się schodzą, schodzą się w jednym punkcie właśnie do tego czujnika, który będzie te parametry przetwarzał i przekazywał dalej mechanikom. Tak to wygląda w przypadku każdej konstrukcji zespołu Formuły 1. Takie rurki są zatopione w podłodze, w innych elementach. One właśnie służą do tworzenia takiej kompletnej mapy. Dzięki temu zespoły wiedzą w trakcie rywalizacji, jak to wygląda, jak to się zmienia, ale mają również cenną informację do porównania z tym, co widzą w narzędziach do symulacji, z tym, co widzą w tunelu aerodynamicznym. No dobra, ktoś powie, gość zamydla, od początku miało być o tym jednym punkcie, a na razie ani słowa na temat tego, jak to się liczy, jaki to ma wpływ. No tutaj sprawa rzeczywiście się trochę komplikuje, bo muszę dodać trzecie zastrzeżenie. Dla każdego zespołu pojedynczy punkt docisku będzie inaczej przekładał się na wydajność konstrukcji. To jest rzecz, która wynika bezpośrednio z tego, co każdy zespół był w stanie zbudować, co posiada, jak dużo docisku jest na tym samochodzie. Wspomniałem o tym, że Google najczęściej zwraca odpowiedź to zależy, ale są wyjątki. Tony Kukureja, który był inżynierem wyścigowym Roberta Kubica, obecnie jest komentatorem stacji DAZN, powiedział, że 5 punktów docisku stracone przez Leclerca w trakcie Grand Prix Wielkiej Brytanii, to był poprzedni rok, na skutek oberwania bocznego płata przedniego skrzydła kosztowało go około 0,15 sekundy na okrążeniu. Z kolei Patryk Sokołowski, komentując stracone przez Verstappena 100 punktów docisku na Silverstone, to jest ten rok kwalifikacje, na skutek uszkodzenia podłogi, powiedział, że to się przelicza na 3 do 3,5 sekundy straty na okrążeniu. Patryk nieco powątpiewał w tak duże uszkodzenie i tak dużą stratę. O tym za chwilę. Bardzo trudno było mi znaleźć jakikolwiek wspólny mianownik dla tych obu wpisów, które pojawiły się w sieci. Jakąś stałą wartość lub przelicznik, który dawałby jednoznaczną odpowiedź na pytanie, które postawiłem na początku tego wydania magazynu, a w zasadzie jeden z Was, jeden z widzów postawił takie pytanie aż do czasu, kiedy trafiłem na bloga Roba Smedleya, był inżynier Ferrari, człowiek z ogromnym doświadczeniem, w ostatnich latach współpracował z Liberty Media, tworzył dużo kontentu, dużo materiałów również dla telewizji F1 TV. I on stworzył takiego bloga pod patronatem Amazon Web Services, pod patronatem AWS-u, oficjalnego partnera serii. Często widzimy właśnie grafiki ekranowe przygotowywane poprzez usługi AWS-u. Sądząc po ilości wzmianek na temat tego bloga w internecie, o istnieniu tego bloga wiedział Rob i pewnie góra trójka ludzi z Amazona, a są tam naprawdę cenne rzeczy. Szkoda, że ta wiedza gdzieś przeszła obok. Wspomniany wpis nie jest bezpośrednio związany z tym, o czym dzisiaj tutaj mówimy, czyli o tej utracie punktów docisku, ale dotyczy sposobów, w jaki zespoły rozwijają platformę aerodynamiczną i oceniają proponowane rozwiązania. I co możemy przeczytać? Między innymi w tym wpisie Roba Smedleya, Rob tutaj odnosi się do tego, jak rozważany jest postęp, rozwój konstrukcji i co ma wpływ, realny wpływ na czas okrążenia. I on mówi, że ten wpływ na czas okrążenia mają dwa parametry, docisk oraz opór aerodynamiczny. Te są rozważane najczęściej przez zespoły i te parametry, które są brane pod uwagę, to są odpowiednie parametry CL i CD, które odnoszą się do tak zwanego współczynnika siły nośnej oraz współczynnika oporu aerodynamicznego i to one najbardziej wpływają na, czy one są brane pod uwagę przy ocenie, czy nowy element, opracowany element daje postęp, czy tego postępu tam nie ma. Dlaczego nie mierzy się bezpośrednio siły nośnej? Rob też o tym wspomina, dlatego siły nośnej, tutaj rozumiane jako siły docisku. Rob wspomina, że ze względu na wpływ na przykład warunków atmosferycznych, pomiar tej siły nośnej, czy porównywanie tego parametru byłoby trudne do monitorowania oraz do weryfikacji w trakcie prac rozwojowych. No i kolejna grafika pewnie trochę to rozjaśni. Zobaczcie, tutaj mamy pokazane oczywiście w dużym uproszczeniu to, jak wyglądają prace w tunelu aerodynamicznym. Mamy również przekształcony wzór na siłę nośną. Mamy przekształcony w taki sposób, że właśnie pojawia nam się po lewej stronie ten współczynnik siły nośnej. I zobaczcie, jak to ładnie można wytłumaczyć. W tunelu aerodynamicznym mamy kontrolę nad takimi parametrami, jak parametry środowiskowe, czyli mamy tutaj gęstość powietrza, mamy wpływ na prędkość przepływu powietrza, mamy również możliwość pomiaru tej siły nośnej, która się pojawia w trakcie testu, mamy również informacje na temat tego, jaka jest powierzchnia badanego elementu, w tym przypadku badanego skrzydła. Jeżeli te elementy wyrzucimy na tą prawą stronę równania, no to po lewej stronie równania zostają nam dwie rzeczy, które wpływają bezpośrednio na ten współczynnik siły nośnej, czyli kształt badanego elementu, w tym przypadku skrzydła, oraz kąt natarcia. Żeby to wszystko jeszcze uprościć, zobaczcie, jeżeli ten kształt skrzydła zostanie niezmieniony, będziemy manipulowali tylko jednym parametrem. Będziemy manipulowali kątem natarcia skrzydła. Dzięki temu będziemy mogli monitorować to, jak ten element zmienia swoją wydajność aerodynamiczną w zależności właśnie od zmiany kąta natarcia. To jest takie bardzo duże uproszczenie, które mi i myślę, że wielu z Was pozwoli zrozumieć, dlaczego nie sama siła nośna, czy wartość tej siły nośnej, ale ten współczynnik jest tutaj wykorzystywany. Idźmy dalej z tą wiedzą. Rob Smedley przedstawia w tym swoim wpisie dwa bardzo ciekawe wykresy, o których już była wzmianka na poprzednim slajdzie. Te wykresy pokazują czułość czasu okrążenia na te dwa parametry. Jak zmiana parametrów współczynnika siły nośnej wpływa bezpośrednio na czas okrążenia, a w tym przypadku dokładnie na procent czasu okrążenia. No i mamy tutaj też informację o tym, że pojedynczy punkt docisku to jest 1/100 wartości nazywanej właśnie współczynnikiem siły nośnej. I tu pojawia się bardzo często popełniany błąd. Jeżeli ktoś czyta taką informację, że jeden punkt docisku to jest 1/100, domyślnie gdzieś przychodzi jeszcze dodatkowo ta sekundy, czyli że to jest 1/100 sekundy, nie jest to prawdziwe. Jeden punkt docisku przekłada się na 1/100 współczynnika siły nośnej. A te wykresy, które przygotował i zaprezentował Rob Smedley, w zasadzie rozwiązują nam zagadkę tego, jak dużo wpływu ma pojedynczy punkt docisku na czas okrążenia. I zobaczmy sobie te wykresy w powiększeniu. Zadałem sobie trochę trudu, żeby osiągnąć dużą rozdzielczość tych wykresów w tym oryginalnym wpisie. One są w dość małej rozdzielczości, trudne do czytania. I tutaj mamy wykres, który pokazuje nam wpływ, czułość współczynnika CL, czyli tego współczynnika siły nośnej, na czas okrążenia. I zobaczcie, jak przekłada się pojedynczy punkt, czyli ta 1/100 tego współczynnika, na procent czasu okrążenia. Pojawiają nam się tory i to sugeruje, czy nazwy torów, czy miejsca, gdzie rozgrywane są wyścigi, to sugeruje, że dla każdego toru ten wpływ pojedynczego punktu docisku, który dołożymy do samochodu albo zabierzemy z tego samochodu, będzie zupełnie inny. Rob Smedley oparł swoją analizę o tor w Mugello. My nie będziemy tym torem się zajmowali, natomiast przyjrzymy się temu, co dzieje się tutaj. No i zobaczcie, na przykład dla toru w Meksyku pojedynczy punkt docisku dołożony do tego samochodu przekłada się na 0,03% czasu okrążenia, więc to nie jest takie bezpośrednie przeliczenie. Po drugiej stronie mamy tor w Kanadzie czy tor w Azerbejdżanie i tutaj mamy już wartości poniżej 0,02% czasu okrążenia, więc jeżeli mamy samochód, który jedzie taki tor, na przykład 1,30, musimy dodać albo odjąć te 0,03%. Musimy to wszystko wyliczyć. To jest niezwykle ciekawe. Rob oczywiście dołożył do tego również, bo to jest analiza tego, jak docisk aerodynamiczny równoważy się z oporem aerodynamicznym. Rob dołożył również drugi wykres i to jest wpływ pojedynczego punktu współczynnika oporu aerodynamicznego na czas okrążenia, czy na procent czasu okrążenia. I zobaczcie, te wartości, które tutaj się pojawiają, są nieco większe, czyli pojedynczy punkt docisku daje nam mniejszą korzyść niż stratę jest generowana przez pojedynczy punkt oporu aerodynamicznego. To też sugeruje, że zespoły bardzo muszą uważać, wprowadzając te nowe elementy, uważać z oporem, które te nowe elementy będą generowały. Każdy dodatkowy punkt oporu Jeżeli dołożymy pojedynczy punkt docisku, zawsze będzie oznaczał stratę, więc tutaj czasami pojawia się takie określenie brudny docisk, czyli docisk generowany przy jednoczesnym dołożeniu oporu aerodynamicznego, ale na to można pozwolić sobie tylko na nielicznych torach w kalendarzu. I zobaczcie, jeżeli chodzi o ten opór aerodynamiczny w Monako, ten pojedynczy punkt oporu ma najmniejszy wpływ na czas okrążenia, czy w tym przypadku na procent czasu okrążenia. No i teraz tę wiedzę teoretyczną spróbujmy przełożyć na konkretny przypadek, o którym ostatnio mówiło się bardzo dużo, czyli przypadek utraty 100 punktów docisku na torze Silverstone. Myślę, że w tą utratę 100 punktów ani wy, ani ja nie wierzyliśmy od samego początku. No to zobaczmy sobie, jak na tej mapie przygotowanej przez Roba Smedleya, myślę, że to jest mapa, która funkcjonuje plus minus w wielu zespołach właśnie w takim kształcie. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten współczynnik procentowy, za którym kryje się pojedynczy punkt dla toru Silverstone. Silverstone mamy pod kodem GBR. Mamy tutaj wartość 22 tysięczne procenta, no i bierzemy te 22 tysięczne procenta, mnożymy przez 100 punktów docisku, które Max Verstappen miał stracić poprzez uszkodzenie podłogi, otrzymujemy 2,2% czasu okrążenia straty. No i jeżeli weźmiemy w analizie, którą tutaj dla Was przygotowałem, jako czas odniesienia, czas Russella, czyli ten czas pole position, i przemnożymy to przez te 2,2%, otrzymamy stratę 1,8 sekundy, prawie 1,9 sekundy. Strata Verstappena na mecie w Q3 wynosiła zaledwie niecałe 0,4 sekundy. Chyba nikt nie wierzy w tak dużą stratę punktów docisku, jeżeli chodzi o samochód Maxa Verstappena. Potem pokazała się inna analiza, czy inne informacje zostały udostępnione, że to było zaledwie 15 punktów docisku, które Max Verstappen tracił. To możemy przeliczyć na około 0,3 sekundy straty w stosunku do tego czasu jako bazy czasu George'a Russella, którym ten zapewnił sobie pole position. To już wygląda dużo bardziej wiarygodnie. Nadal nie mamy odpowiedzi na to, czy bez tego uszkodzenia Max pojechałby szybciej, czy nie, ale myślę, że to nie jest sens tego materiału. Nie o to w tym wszystkim chodziło. No i kolejna analiza, którą dla Was przygotowałem, czyli utrata 33 punktów docisku na torze Suzuka. To jest bodajże poprzedni rok, gdzie doszło do kontaktu zaraz na początku tego wyścigu. Doszło do kontaktu Gasly'ego z Oconem. Pierre Gasly uszkodził swój samochód, uszkodził podłogę. No i tam miało dojść do utraty 33 punktów docisku. Dlaczego wziąłem akurat ten przykład do analizy? Bo ta liczba 33 jest bardzo dokładna i ona pochodzi od zespołu. Ona ukazała się w wielu raportach, które potem zostały powielone przez te duże media. Zobaczmy sobie, jak wygląda to przeliczenie pojedynczego punktu docisku na czas okrążenia. I zobaczmy, dla toru w Japonii to jest 25 tysięcznych, czyli bierzemy 25 tysięcznych, mnożymy przez 33 punkty docisku, które stracił, otrzymujemy stratę na poziomie 0,8% czasu okrążenia. Jako bazę do tego przeliczenia wziąłem czas z kwalifikacji Pierre'a Gasly'ego, czyli 1,30119, no i otrzymujemy przeliczone na sekundę 90,119 sekundy razy 0,825% i otrzymujemy stratę na poziomie 0,7 sekundy. Dlaczego ten przypadek jest taki ciekawy? Bo w tych raportach, które się pojawiły, pojawiła się również informacja o stracie, jakie te uszkodzenia wywołały w samochodzie Pierre'a Gasly'ego, i tam zespół szacował na 0,7 do 0,9 sekundy. To plus minus pasuje do tego wszystkiego, więc zobaczcie, tak sumując, nie da się jednym prostym przelicznikiem, jedną prostą regułą wyliczyć tego wszystkiego. Mając do dyspozycji tego typu zestawienia, czyli te wykresy wrażliwości parametru czy współczynnika docisku na czas okrążenia, to da się zrobić dla każdego zespołu, dla każdego samochodu. Będzie wyglądało to nieco inaczej, ale da się to złapać dla konkretnego przypadku. Więc tak już kończąc ten dzisiejszy materiał, chcę Wam powiedzieć, że bądźcie ostrożni, czytając informacje o utracie dużej liczby punktów docisku, o przełożeniu tego wszystkiego na dużą stratę czasową. W każdym przypadku będzie to wyglądało zupełnie inaczej. W każdym przypadku będzie to kwestia indywidualna. 5 punktów docisku raczej pomijalne. 20-30 znaczące 100 punktów. Tu w zasadzie nie ma mowy o tym, żeby jechać tempem wyścigowym. Tak to się wszystko zamyka, biorąc pod uwagę to, co udało mi się w ciągu dwóch ostatnich dni zebrać, przełożyć na te wykresy i Wam pokazać. Bardzo ciekawy element, jeżeli chodzi o pracę zespołów i te wszystkie przeliczenia, to jest tylko namiastka tego, co oni robią na co dzień, tego, jak analizują to wszystko w zespołach, ale czasami warto lekko uchylić te drzwi, zajrzeć za nie i zobaczyć takie niesamowite rzeczy. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dziękuję za udział w dzisiejszym wykładzie. Myślę, że obecności nie muszę sprawdzać, bo wszyscy są obecni po tej drugiej stronie. I zupełnie na koniec, to jest coś, co jest dla mnie pewnego rodzaju nowością. To nie jest moja domena, kwestia fizyki, choć pozdrawiam mojego nauczyciela od fizyki, pana doktora Andrzeja Parę. Aerodynamika to nie jest moja bajka na co dzień, natomiast to jest kwestia hobby i tego, czym się zajmuję wokół Formuły 1. Jeżeli po drugiej stronie są osoby, które widzą błędy w tym materiale, piszcie w komentarzu, wytknijcie je wszystkie, zrobię kolejny, poprawiony, lepszy. Będzie to z korzyścią i dla mnie, i dla Was. Kiedyś bardzo bałem się tego, że popełnię błąd, dzisiaj się tego nie boję. Ten materiał ma wzbudzić dyskusję, być może ma wywołać właśnie takie krytyczne komentarze po to, żebyście i Wy, i ja w kolejnym materiale dostali jeszcze bardziej rzetelną informację. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.